Nadchodzi burza, a dokładniej podcast Burza w mózgu i dziś opowiem Wam prawie wszystko o kolażach w digitalu. Jak to się robi, gdzie można znaleźć materiały, jakie są dobre praktyki robienia kolaży. W tym wątku siedzę już ponad rok, więc może nie jestem super specem, ale mam co opowiadać. Na stronie burzawmózgu.pl znajdziecie transkrypcję podcastu z linkami do ciekawych materiałów i narzędzi, o których wspominam w podcaście. Serdecznie zapraszam. W pierwszej kolejności wyjaśnimy, czym jest kolaż. To technika, w której bierzemy zdjęcia, grafiki, ścinki papieru i wycinamy z nich interesujące fragmenty, a następnie tworzymy nowy, fascynujący miszmasz. Wszystkie chwyty dozwolone. Można też łączyć techniki, na przykład wycinanki połączyć z farbą, brokatem, w sumie to czym, z czymkolwiek. Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia. I właśnie za to kocham kolaże. Nie dają żadnych ograniczeń, poza tym, co mamy w głowie. Tradycyjne kolaże są robione z papieru. Jednak z racji na to, że nie do końca lubię się z nożyczkami, nienawidzę papierowych ścinków, nie czytam magazynów i co najważniejsze, bardzo cenię funkcję cofnij, robię kolaże w digitalu. Wyszukuję grafiki z internetowych bibliotek, czasem skanuję zdjęcia i wszystko obrabiam na komputerze. To o nich chcę dziś opowiadać, bo mam bardzo małe doświadczenie z tradycyjnymi kolażami. Mniej więcej od lata 2018 roku prowadzę bloga. Nie jestem mistrzem fotografii, nie potrafię też wydobywać dobrych kątów mojej twarzy. Dlatego na początku, jako obrazek posta, wrzucałam tam typowe stokowe zdjęcia ze strony Unsplash. To takie defaultowe miejsce z ładnymi zdjęciami. W pewnym momencie miałam dość standardowych grafik. Zapragnęłam stworzyć coś unikalnego. Wtedy wpadłam na kolaż Pauliny Lis, która prowadzi kanał Lisie Piekło i dostałam olśnienia. Ruszyłam na łowy powycinanych grafik z rozszerzeniem PNG, nie bacząc na prawa autorskie, nie bacząc na prawa pochodne i od tego czasu przebyłam bardzo długą drogę. Moim podstawowym narzędziem pracy jest Photoshop. Kilka lat temu kolega z pracy pokazał mi podstawy. Z kolei ja metodą prób i błędów rozwinęłam skilla na potrzeby kolażu. Zanim się załamiecie, że o Jezu, Photoshop jest taki drogi, mam dla Was alternatywę. Analogicznym, bezpłatnym narzędziem jest GIMP. Z tego co wiem, jest bardzo podobny do Photoshopa, a na YouTubie znajdziecie tysiące tutoriali, które pomogą Wam opanować podstawy. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Photoshopa, bo chcę Wam powiedzieć o jednej budżetowej opcji, z którą nie jest on wcale taki drogi. Statystyki podcastu wskazują, że słuchają mnie głównie młode osoby, które jeszcze się uczą. A to dla Was jest specjalna cena pakietu. Około 100 zł miesięcznie. Wystarczy, że podacie nazwę swojej szkoły lub uczelni. Serio, wystarczy wpisać jej nazwę, zrobicie konto i podepniecie kartę. I nie ma już żadnej dodatkowej weryfikacji tożsamości. I w tej cenie macie wszystkie aplikacje Adobe, od Lightrooma do After Effects. Taka promocja obowiązuje przez około rok i później płacimy tę miesięczną stawkę już normalną, około 300 zł, coś chyba trochę ponad. Uważam, że naprawdę warto, bo już korzystam od kilku miesięcy z tej promocyjnej opcji i nieraz korzystałam z Photoshopa i innych aplikacji i bardzo dużo się nauczyłam. W rok można naprawdę opanować jakieś narzędzie na bardzo dobrym poziomie. Zwłaszcza jeżeli wiążecie karierę z jakimiś wizualnymi mediami. I dzięki temu możecie stworzyć swoje pierwsze portfolio, a przy okazji natrzaskać kolaży, bo o to nam głównie chodzi, prawda? Nie korzystam z żadnego softu do wycinania. Po pierwsze, nie znalazłam jeszcze narzędzia, które by mnie zadowoliło jakością wycinek. Dlatego jeśli chcecie robić kolaże w digitalu, warto opanować szlachetną sztukę dokładnego wycinania. Po drugie, w sumie to lubię obrabiać grafiki ręcznie. Wycinanie skomplikowanych kształtów jest dla mnie jak medytacja. Puszczam sobie jakiś podcast albo wywiad i wpadam w trans. I mogę w nim trwać przez kilka godzin. Nic tak nie łechta poczucia satysfakcji jak czyste cięcia bez zagubionych pikseli. Photoshop ma mnóstwo funkcji, ale nie zawsze podpowie, jakich kolorów powinniśmy użyć, żeby oczy nie krwawiły. A to główna funkcja kolejnego narzędzia. Wiecie, co to jest ślepota projektowa? To ten moment w pracy nad projektem, kiedy jesteśmy już nim tak zmęczeni i tak opatrzeni, że nie zauważamy oczywistych błędów. Na przykład nie do końca pasujące do siebie kolory. Na szczęście internet obdarował nas stroną paletą, na której możemy wpisać kod naszego koloru i znaleźć komplementarne barwy. To narzędzie jest pomocne w dobieraniu kolejnych elementów kolażu. Dzięki niemu wiemy, na jakich kolorach warto się skupić, więc poszukiwania grafik stają się łatwiejsze. Narzędzia odhaczone. Przyszedł czas na inspirację. Mam tak, że czasem pomysły wpadają mi do głowy tak po prostu. Wtedy pędzę je rozrysować, bo nauczona doświadczeniem wiem, że wkrótce wylecą mi z głowy. A kiedy wylecą, będę sobie pluć w brodę, że ich nie zapisałam. A wiecie, jakie to niehigieniczne. Niestety zazwyczaj muszę się nagimnastykować, zanim wymyślę, a potem wcielę w życie jakiś projekt. W takich chwilach fajnie jest przyjąć jakąś taktykę. Jeżeli będziemy tylko biernie siedzieć i dumać, jedynie się sfrustrujemy i stracimy przynajmniej parę godzin. Bardzo pomocne jest rozpisanie skojarzeń. Warto to zrobić na kartce albo z pomocą dowolnego narzędzia do tworzenia map myśli. Powiedzmy, że naszym motywem przewodnim jest morze. Napiszmy to słowo na środku kartki i narysujmy do niego strzałki, do naszych pierwszych skojarzeń. Piasek, muszle, mewy, budy z kebabami, parawany wstydu. Wszystko zależy od naszej kreatywności. O ile nie robię kolaży na zamówienie, raczej nie przyjmuję motywów przewodnich grafik. Kieruję się głównie moim postrzeganiem estetyki. Ruszam na łowy po bazach i wybieram ciekawe zdjęcie lub rycinę. I zazwyczaj na tym ciekawym stworze bazuje cały kolaż. Tworzę wokół niego otoczkę. Może zabrzmi to śmiesznie, ale staram się nie obserwować pracy innych kolażystów. Wiem, jak to się skończy. Kiedy będę miała zrobić coś swojego, myśli będą mi krążyć wokół fajnych rozwiązań z innych prac i nie stworzę nic swojego. A kiedy mam świadomość, że coś jest mocno inspirowane, źle się czuję. Nie chodzi tu o chamskie zerżnięcie, bo się w to nie bawię. Raczej mam dużą wrażliwość na to, żeby coś było takie bardzo moje. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bo lepiej nie potrafię tego wytłumaczyć, szczerze mówiąc. I niby jest tak, że mówi się, że każdy twórca jest złodziejem, bo zazwyczaj w jakiś sposób odtwarza coś, co już zostało stworzone. Jednak ja sobie żyję w mojej różowej bańce i robię co mogę, żeby oddać moją miłość do nietypowości. Bo kiedy się zastanawiałam, czego poszukuję w kolażach, to chyba właśnie ta nietypowość formy. Dlatego kolaże mnie przyciągnęły i staram się wyciągnąć z nich dziwactwo i połączyć je z estetyką. Amen. Jeśli chodzi o źródła grafik, korzystam głównie z cyfrowych zasobów. Często buszuję po kontach zagranicznych bibliotek na Flickrze. Można tam znaleźć mnóstwo nietypowych rzeczy. W podglądzie zdjęcia w prawym dolnym rogu warto zerknąć, czy inni użytkownicy nie zrobili kolekcji z tą grafiką. To może być prawdziwa kopalnia perełek, którą ktoś odkrył za nas. Tylko żeby nie było, że to tak, że cudze chwalę, a swojego nie znam. Mamy do dyspozycji bardzo fajną bazę zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Nazywa się Polona i uważam, że ma bardzo wygodny interfejs. W książkach można znaleźć mnóstwo ciekawych ilustracji. Dodatkowo wydaje mi się, że jest tam znacznie więcej rzeczy w domenie publicznej w porównaniu do zagranicznych bibliotek. Nieco mniej przejrzyste, choć równie fajne wyposażenie jest w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Na koniec zostawiłam najpopularniejszą bazę darmowych zdjęć – Unsplash. Bardzo dobra jakość zasobów i duża różnorodność sprawia, że warto w niej pogrzebać. Jeśli nie wiecie, gdzie się udać i co zrobić ze sobą i z kolażem, idźcie na Unsplasha. To bezpieczne miejsce. Jeszcze parę słów o prawie autorskim. Nie jestem specem, a temat warto chociaż liznąć. Nikt z nas nie chce się uwikłać w żadne spory prawne, dlatego zawsze warto sprawdzać licencje. Ja na przykład staram się wybierać grafiki na licencji Creative Commons Zero albo w domenie publicznej. Te dwie licencje pozwalają na komercyjne użycie i modyfikacje utworów. Dzięki temu mogę ich używać bez limitów i bez stresu. Dobrą praktyką jest szukanie zdjęć, które są zdatne do przyjaznego wycinania. Takie gagatki pobieram od razu, wycinam, co tam mnie interesuje i przechowuję na przyszłość. W ten sposób trenuję ładne wycinanie i mam elementowy backup, kiedy brakuje mi czasu. Od czasu do czasu robię też przegląd najnowszych grafik i zapisuję sobie co ciekawsze okazy. Nie trzeba ich wykorzystywać od razu. Niektóre zdjęcia przeleżały w moim składziku ponad pół roku, zanim przyszedł na nie czas. Taka kolekcja daje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niej mam rękaw wypchany asami. Do niedawna brakowało mi facebookowej grupy dla kolarzystów. Dlatego otworzyłam swoją. To pierwsza tego typu grupa w Polsce. Nazywa się Kolarze Analogowe i w Digitalu. Dzielimy się tam wiedzą na temat kolarzy i chwalimy naszymi wycinankami. Bardzo dbamy o dobrą atmosferę, więc jeśli tworzycie kolarze albo lubicie ich estetykę, serdecznie Was zapraszam. A jeśli z nudów poukładaliście już wszystkie ziarenka ryżu, jakie mieliście w domu, to zapraszam Was do poprzedniego odcinka Burzy w mózgu. Znajdziecie tam propozycje na chwile, w których nie wiecie, co ze sobą zrobić. Na przykład, gdy zaczniecie chodzić po ścianach przez nadmiar energii, albo po prostu macie taki dzień, że wszystkiego się odechciewa i chcecie znaleźć tylko pluszowy otulacz serca. Zapraszam Was tam równie serdecznie i jednocześnie się żegnam, bo to koniec na dziś. Uważajcie na krawędzie tnące nożyczek, jedzcie witaminy i dbajcie o giętkość umysłu. Cześć!